Witold Gombrowicz po 20 latach. Część druga.
Mojej twórczości brakuje muzycznej struny. Chciałbym osiągnąć taką doskonałość formy jak Beethoven w 14 kwartecie opus 131. Pozornie tak prostym, lecz tak trudnym. Chciałbym, żeby tematem było zetknięcie człowieka z bólem. Będą tylko dwie postacie. Człowiek i mucha, która cierpi.
Tuż przed śmiercią Gombrowicz nosił się z zamiarem napisania sztuki o bólu. Jego słowa przytacza Rita Gombrowicz, której krótkie wspomnienia dołączone do wydanego przez nią tomu Gombrowicz w Europie są istną kopalnią wiedzy o pisarzu. Czuło się, notowała w innym miejscu, że muzyka jest dla niego świętością, może jedyną. Profesor Jan Błoński.
Gombrowicz był szalenie wrażliwy na muzykę. To jest wyjątkowo muzyczny pisarz. W Polsce jest mało pisarzy muzycznych, prawda? Tak silnie jak Gombrowicz. Jest na przykład Ślub. Jak się czyta Ślub, to po prostu słychać rytmy, słychać, to jest czysto, to jest jak muzyka, słychać frazy, które się powtarzają, przeplatają, słychać motywy, całe to jest zbudowane na dwóch motywach.
Witold,
pisze Rita Gombrowicz,
bał się miłości, skądkolwiek przychodziła. Nienawidził nade wszystko wielkich uczuć. Wszelka idealizacja trąciła dlań fałszem, oszustwem. W dziedzinie uczuć, tak jak i w innych dziedzinach, zachowywał bezlitosną trzeźwość i uczciwość. Powtarzał, że życie to ciągła walka, która wymaga prawdziwej odwagi, że każdy jest samotny. Próbowałam nadążyć za nim w jego dzikim galopie po bezludnych wyżynach, w rozrzedzonym powietrzu, gdzie każdy był nieodwołalnie sam. Życie z nim było trudne, czasem nie do zniesienia, ale to był mój los. Zawsze czułam, że on jest moim przeznaczeniem. A szczęścia, tego co nazywał lichym szczęściem, trzeba było szukać poza nim i próbować je z nim dzielić. On nie mógł go dać ani mnie, ani nikomu, ponieważ nie należał do siebie. Żył w ascezie i świętości sztuki.
Czytając wspomnienia Rity Gombrowicz, nie mogę opędzić się od porównania z innym wielkim pustelnikiem moralistą, który obmyślił sobie, iż wyrwie się całkowicie z owego gombrowiczowskiego międzyludzia, uwolni od zniekształcającej formy zewnętrznej, od gęby, zamykając się w czterech ścianach studia, czyli w świecie czystej sztuki. Glenn Gould, pianista kanadyjski, uciekł od świata, by wrócić doń ze spotęgowaną siłą za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu. To, co zdaje się łączyć Gombrowicza i Goulda, to status, że tak się wyrażę, outsiderów ekstrawertycznych. Nie są to pustelnicy introwertycy, izolujący się od świata na bezludnej wyspie czy w klasztorze, lecz outsiderzy, którzy treścią swego życia uczynili imperatyw zakomunikowania światu zewnętrznemu doznań i przemyśleń, jakie implikuje i umożliwia status outsidera. Kiedy widzę artystę na ulicy, pisał Gombrowicz tuż przed śmiercią, ale to samo pisał Gould. Kiedy widzę artystę na ulicy, przechodzę na drugą stronę, bo artysta powinien być sam. Nie znosi on ani towarzyszy, ani kolegów. Sztuka jest prywatną konwersacją między dwoma osobami, pomiędzy tym, który mówi i tym, kto słowa odbiera. Nie mniej i nie więcej. To jakby żywcem cytat z książek kanadyjskiego pianisty. Ale już dość dygresji. Wróćmy do rozmowy z Janem Błońskim.
Gombrowicz jest pisarzem właściwie podświadomości, tego co w człowieku jest ukryte, podświadome, mętne, ciemne, złe też. Są takie piekielne otchłanie, prawda, Gombrowiczu? Ale i te piekielne otchłanie, zaraz powiem o drugiej stronie talentu Gombrowicza, te piekielne otchłanie są zanurzone bardzo głęboko w ludzkiej uczuciowości, w ludzkiej podświadomości. No a to, co jest zanurzone w podświadomości, w uczuciowości ludzkiej, jest bardzo bliskie muzyki zawsze. Otóż drążąc siebie, drążąc swoją głębię, drążąc swoje własne tajemnice, Gombrowicz jest niesłychanie odważny. Właściwie on nam pokazuje, sprzedaje w swoich utworach bardzo przykre i właściwie wstydliwe sprawy. Rozmaite na przykład fantazmaty erotyczne. Taki jest fantazmat taki homoseksualny w transatlantyku. Jest fantazmat bardzo dokuczliwy, bardzo głęboko tkwiący w wyobraźni tego człowieka. Taki fantazmat kobiety splugawionej, kobiety, która należała do wszystkich. To jest w ślubie, prawda? Więc później jest voyeurizm czy coś takiego w pornografii, prawda? Jest bardzo drastyczna, może być taka interpretacja kosmosu. Nie było polskiego pisarza, który tak jak gdyby był bliski teorii podświadomości, Freuda, no, całej współczesnej psychoanalizie, czy współczesnego rozumienia psychiki człowieka. To jest bardzo głęboko tkwiące w nim. Więc jest ten aspekt demoniczny osobowości, która drąży się i pokazuje, chce pokazać siebie. Bo to jest bardzo silne u Gombrowicza, że on chce pokazać siebie. Gombrowicz ciągle powtarzał, że najważniejsze jest dla niego jako pisarza, najważniejsza jest jednostka ludzka. Że jest pisarzem jednostki, nie zbiorowości. Ta jednostka to jest on. I on chce tą jednostkę pokazać i narzucić innym. To mówi bardzo często wręcz. To jest zadanie pisarza. Wszystkich nas są rozmaite ciemne strony, które starannie ukrywamy. Więc Gombrowicz chce to odsłonić. Ale nie odsłonić skandalicznie. To nie ma nic skandalicznego. Wszystko jest zawsze ukryte, niesłychanie chytrze. I Gombrowicz jest świadomy tej demoniczności, jednocześnie jest świadomy tego, że nie może sobie na nią pozwolić.
Co począć z Gombrowiczem? Gdzie go sklasyfikować?
Gombrowicz, jak zauważył Konstanty Jeleński, był swoim najlepszym krytykiem. Dlatego tak trudno mówić o jego dziele, że był jego najbardziej przenikliwym komentatorem. Cała książka Gombrowicz i krytycy, wydana w Polsce, olbrzymia 700-stronicowa cegła, podszyta jest, pisał Jeleński, jedną myślą. Kiedy wreszcie zdołamy mówić o Gombrowiczu, wychodząc z naszych pozycji, a nie z jego?
Profesor Jan Błoński wskazuje na oryginalność Gombrowicza.
To wszystko razem jest jednak bardzo nowe w polskiej literaturze i jest nowe w ogóle w literaturze, powiedziałbym nawet światowej. Były takie głosy wśród krytyków i pisarzy, także zachodnich, amerykańskich, powiedzmy, które u Gombrowicza widziały te pewne rysy tak zwanego postmodernizmu, takich najnowszych tendencji po awangardzie. Gombrowicz nie jest awangardowy, Gombrowicz jest właśnie poawangardowy. Od młodości nie lubił awangardy. Te okropne kpiny z poetów awangardowych, jakie można znaleźć w Ferdydurkę, były naturalnie uzasadnione. Prawda? To nie był przypadek.
Moja literatura, mówi Gombrowicz w rozmowach z Dominikiem Dychu, oparta jest na wzorach klasycznych. Ferdydurkę jest poniekąd parodią opowiadania filozoficznego w stylu wolterowskim, Transatlantyk parodią staroświeckiej gawędy. Pornografia nawiązuje do dobrodusznej polskiej powieści wiejskiej. Kosmos jest po trosze kryminalnym romansem. Mój teatr parodiuje Szekspira, a ostatnia moja sztuka jest utrzymana w formie operetki. Posługuje się formami klasycznymi, bo są najdoskonalsze i do nich czytelnik się przyzwyczaił. Przewozić najaktualniejszą kontrabandę takimi landarami jak Transatlantyk lub Pornografia, to mi odpowiada.
Te rysy właśnie, które podkreślają i które są u Gombrowicza, są rysy, które są bardzo zgodne z nowymi, takimi najnowszymi, w ostatnim Świecwieczu, czy w ostatnich 15 lat w sztuce światowej, na przykład skłonność do łączenia rozmaitych stylów, rozmaitych ujęć, bawienia się rozmaitymi sposobami, technikami literackimi. Bardzo duża skłonność do parodii, pastiszu. To są wszystko cechy, które widzimy na przykład u pisarzy południowoamerykańskich, u Nabokowa na przykład, prawda, u Borgesa, u Gombrowicza też w inny sposób.
Nie potrafię określić miejsca Gombrowicza w literaturze, pisał Kot Jeleński w tekście publikowanym w ostatnim numerze Zeszytów Literackich. Dla mnie nie ma odpowiednika. Istnieje złudna symetria z Kawką ze względu na ich rolę i na nowość ich dokonań. Uznaję siłę i poezję Kawki, ale dla mnie to świat zbyt twardy. Nigdy nie wejdę w ten los. Oprócz Kawki nie widzę nikogo. Jeśli cenię innych pisarzy, to z innych powodów. Bardzo lubię Nabokowa, gdy bawi się percepcją, ale i w tym wypadku u Witolda znajduję te same cechy, może jeszcze bardziej wyostrzone, bardziej moralne i ludzkie. Gombrowicz zapuścił się daleko na dziewicze tereny kultury i całkowicie odnowił polską kulturę.
Te rysy są oczywiście bardzo, bardzo takie postawangardowe, postmodernistyczne, jak mówią w Stanach Zjednoczonych, w krajach anglosaskich. W tym sensie Gombrowicz byłby, nie miałby właściwie żadnych kolegów w polskiej literaturze, żadnej, byłby osobno. Byłby osobno. Ale my, to wszystko jest za trudne, żeby udzielić, tutaj mieć odpowiedzi na pytania, na miejsce Gombrowicza w współczesnej literaturze, dlatego że my jesteśmy obecnie w trakcie takiego jakiegoś całkowitego przewartościowania wszystkiego, co się w polskiej literaturze działo. Wydaje się, że cały sposób porządkowania polskiej literatury, oceniania, klasyfikowania polskiej literatury, tak jak się u nas przyjął, literatura, no młoda Polska, potem okres międzywojenny, potem czas awangardowy, stalinizm, znaczy socrealizm, rozmaite później, że to wszystko, widzimy, że to nie odpowiada głębokim tendencjom rozwojowym polskiej literatury. One coś inaczej to wszystko przebiegało. Mamy teraz taki okres, w którym w dużej mierze ta rewizja przeszłości, która się rysuje już od pewnego czasu, jest też związana z rolą emigracji w literaturze polskiej. Bo jest taka sytuacja, jeżeli weźmiemy za punkt wyjścia literaturę powstającą w kraju, to oczywiście nie bardzo wiemy, co zrobić z takimi zjawiskami jak Miłosz czy Gombrowicz. Gombrowicz i Miłosz. Obydwaj oni nie bardzo się mieszczą w tym schemacie, który wytworzyliśmy sobie, obserwując literaturę krajową. Ci pisarze są absolutnie fundamentalni, bo rozwój literatury zależy od największych, nie od masy, zależy od najwybitniejszych. I ci dwaj pisarze, ale ci dwaj pisarze bardzo późno zostali właściwie docenieni. No może docenieni nawet zostanie wcześniej, tylko bardzo późno zobaczono, jak silnie oni wpływali w gruncie rzeczy na rozwój literatury. Więc mnie się wydaje, że stopniowo idziemy do jakiegoś zupełnie innego obrazu polskiej literatury, w której całe ogromne połacie prozy, poezji właściwie, nie powiem znikną, no ale w każdym razie zblakną, bardzo silnie zbledną. Można by jak gdyby inną historię literatury napisać niż tą, którą mamy w głowie, którą wynieśliśmy czy ze szkoły, czy po prostu z obserwacji, no, z bieżących pojęć. Takie przewartościowania w kraju, który przeżył dyktaturę kulturalną przez wiele lat, w którym swobodna ekspresja była bardzo tamowana, w którym ludzie byli sami, jak gdyby rozwijali się w warunkach jednak bardzo trudnych, wielkiego ograniczenia. Gombrowicz miał straszne słowa na ten temat. Wypowiadał bardzo okrutne sądy na temat polskiej literatury. Wolność do połowy w latach 60. Jak możecie być wielcy, skoro żyjecie w wolności do połowy? No teraz widać, że on miał dużo racji w tym. Że ludzie byli spętani, nawet ci, którzy kontestowali, którzy mieli poglądy samodzielne, odważne, też byli spętani sytuacją po prostu. Oczywiście nie można tego uogólniać za bardzo, bo są pisarze, czy są, którym to nie przeszkadzało, bo po prostu oni umieli tak ustawić swoją twórczość, że byli wolni jako artyści, prawda? Byli tacy pisarze. Białoszewski na przykład umiał być wolnym jako artysta, ale inny nie. To jest bardzo, bardzo trudna sprawa, której nie trzeba zbytnio uogólniać. No ale nie ulega kwestii, że bardzo wiele potencji, możliwości polskiej sztuki, polskiej literatury zostało zmarnowanych w tym czasie. No to tego nikt nie, temu nikt nie zaprzeczy. To jest zupełnie oczywiste. A przede wszystkim polska literatura czy sztuka szalenie się spóźniała, bo nie mogła się powoływać, nie mogła wykorzystywać doświadczeń takich właśnie artystów jak Gombrowicz.
Całe życie walczyłem o to, żeby nie być pisarzem polskim, ale sobą Gombrowiczem. Jak ja piszę, to ja nie jestem Polak ani Chińczyk, ja jestem Gombrowicz.